W Ucho na Świat dzisiaj obieramy kierunek marzeń i to będzie bardzo piękna podróż, jak na razie w wyobraźni, ale zawsze można sobie zaplanować i się wybrać. Alicja Rapsiewicz, blogerka. Jeżeli ktoś nie zna bloga Los Viajeros, to koniecznie powinien go poznać czym prędzej. Twoje ulubione miejsce na ziemi, do którego chciałabyś wrócić, zaraz kiedy sytuacja pandemiczna i popandemiczna się uspokoi to?
Na pewno południe Afryki i bardzo już przebieram nogami, żeby pojechać, wsiąść w samolot i polecieć faktycznie na ten południowy kraniec Afryki. Mówię tutaj o krajach takich jak RPA, czyli Republika Południowej Afryki, ale też Namibia, Botswana, no i moje ukochane Zimbabwe, gdzie faktycznie zostawiłam to swoje serce i chętnie tam wracam.
Te kierunki wydają nam się bardzo odległe. Czy przed zatrzymaniem ruchu lotniczego ta podróż była przynajmniej komfortowa, czy to już sam w sobie był dosyć duży wysiłek?
Połączenia lotnicze dzisiaj są bardzo sprawne, więc z Polski polecimy gdzieś do Niemiec lub do Wielkiej Brytanii i stamtąd już bezpośredni lot mamy albo do Johannesburga, czyli do RPA, albo do Namibii. Naprawdę ten lot nie jest wcale taki uciążliwy, jakby się wydawało.
Czy to jest podróż po bardzo silne, egzotyczne emocje, czy to jest taka podróż właśnie po relaks i po cudowną i łagodną zmianę scenografii?
I jedno i drugie, zależy czego ktoś potrzebuje, dlatego że jeżeli chcemy zobaczyć dzikie zwierzęta, niesamowitą przyrodę, to wszystko tam będzie. Jeżeli ktoś chce zupełnie zmienić scenerię i chce pojechać na pustynię, to Namibia jest jak najbardziej takim miejscem. To są takie księżycowe czasami krajobrazy albo pustynie pełne takiego czerwonego piasku, bezkres, przestrzeń, wschody i zachody słońca nad tymi czerwonymi wydmami. To są takie widoki niezapomniane. Ale też na pewno jeżeli ktoś lubi kontakt z ludźmi, lokalną kulturę, to i Namibia, i Botswana, i Zimbabwe są takimi krajami, gdzie ci ludzie są bardzo przyjaźni. Jest tam wiele plemion, które można odwiedzić i zobaczyć ich taki tradycyjny sposób życia.
Troszeczkę się zawsze obawiam, kiedy się mówi o tym tradycyjnym sposobie życia, że to jest tak zwana cepelia dla turystów z odległych krajów, którzy każdą rzecz przyjmują z takim bardzo silnym turystycznym entuzjazmem i cokolwiek by to było.
Może ja wezmę taki konkretny przykład z Namibii, bo jeżdżę tam i prywatnie i też jako pilot wycieczek zabieram tam turystów i mamy tam dwie opcje tak naprawdę. Możemy pojechać do wsi takiej, gdzie faktycznie mieszkają ludzie i to już zależy od plemiona, ale nie zawsze faktycznie zobaczymy to, co chcielibyśmy zobaczyć, czyli ludzi w tradycyjnych strojach, tylko zobaczymy ich normalnie w jeansach i w t-shirtach, żyjących w taki sposób no, bliski naszemu. Ale są faktycznie takie skanseny, gdzie ci ludzie chodzą, tam pracują, tam przebierają się w te tradycyjne stroje i pokazują zwyczaje, na przykład buszmeni, którzy mają zakaz teraz życia w taki sposób, jak kiedyś to było, że żyli faktycznie w buszu. To był lud koczowniczy, więc przemieszczali się z miejsca na miejsce. Teraz muszą żyć na wsiach, w takich osadach. No i nie mogą żyć tak jak kiedyś, ale część z nich na pewno by chciała. No ale zrobili właśnie takie, no można właśnie to powiedzieć, takie wsie pokazował, czy też takie skanseny, gdzie możemy się dowiedzieć, jakie te tradycje ich są, jak oni żyli, jak bardzo blisko ich życie było związane z naturą, gdzie szukali naturalnych lekarstw, jak sobie właśnie radzili, zdobywając pożywienie. I wydaje mi się, że o ile przejeżdżamy i wiemy, że to jest wszystko zainscenizowane, to jest bardzo uczciwe, bo płacimy za bilet, oni nam to pokazują, robimy zdjęcia, kupujemy jakieś pamiątki, które oni sami zrobili, oni mają z tego zarobek, my się czegoś dowiedzieliśmy ciekawego i jedziemy dalej. A jeżeli przyjeżdżamy z takiej wsi, gdzie ludzie faktycznie mieszkają i no tam przebierają się, bo akurat turyści przyjechali i biorą pieniądze za to, że faktycznie coś tam założą albo pokażą jakiś taniec, którego zwykle o tej porze roku nie wykonują, bo to są jednak tańce związane z różnymi rytuałami i świętami, no to wydaje mi się to trochę takie mniej uczciwe i z jednej i z drugiej strony, bo my przyjeżdżamy i udajemy, że nie widzimy tego, że to jest takie właśnie za to, że my tam im wrzucimy ileś dolarów. a oni jakby no, robią taki pokaz, no, mówiąc brzydko, jak małpki w cyrku. I ta sytuacja mi się mniej podoba i faktycznie wolę naprawdę pojechać do takiej miejscowości, takiej wioski pokazowej, gdzie ta sytuacja jest po prostu uczciwa.
Czy takich skansenów jest dużo?
Nie są one tak gdzieś tam na każdym kroku, to trzeba wiedzieć, dokąd pojechać, ale to też nie jest tak, że te miejsca są schowane. To można w każdym przewodniku o takim miejscu wyczytać i sobie wybrać, co chcemy zobaczyć, czego się chcemy dowiedzieć. Łatwo jest tam dojechać, najczęściej ten dojazd jest też ułatwiony, to nie są też miejsca w trudno dostępnych, jakichś takich oddalonych od wszystkiego zakątkach. Odwiedzenie takich miejsc jest bardzo łatwe.
Dzisiaj w Ucho na Świat obieramy kierunek absolutnie cudowny, Botswana, Namibia, Zimbabwe i zabiera nas tam Alicja Rapsiewicz, która bywa tam co jakiś czas, czasem z wycieczką, czasem sama. Ostatnia wędrówka to był zimowy wypad tuż przed wybuchem w Europie pandemii. I teraz powolutku te kraje afrykańskie otwierają się na tych, którzy są odważni, na tych, którzy chcą spróbować innego życia, na tych, którzy chcą odpocząć, bo też to można zrobić. Ponieważ Alicja Rapsiewicz jest też znaną rowerzystką i prowadzi wycieczki na rowerach, to jestem ciekawa, czy taka wycieczka rowerowa w którymś z tych krajów mogłaby dać się zrealizować.
Kiedyś faktycznie myślałam, żeby może Zimbabwe odwiedzić rowerem, dlatego że klimat byłby tam najbardziej sprzyjający, o ile nie pojedzie się w porze deszczowej, kiedy strasznie leje, ani w tej porze suchej, kiedy jest najbardziej gorąco, czy też w takiej przejściowej porze, kiedy no, jest i gorąco, i wilgotno, więc parno. Ale myślę, że Zimbabwe byłoby najlepszym takim miejscem, dlatego że tam miejscowości poszczególne nie są od siebie aż tak bardzo oddalone, natomiast Namibia, gdzie to jest kraj praktycznie w większości pustynny, no to te miejscowości są o kilkaset kilometrów od siebie oddalone, więc trzeba by się naprawdę dobrze przygotować. To jest taka jazda po szutrowych drogach, gdzie tam jest ta tak zwana tarka, no jest mnóstwo pyłu, jak przejedzie jakieś auto, no to prawdopodobnie taki rowerzysta byłby cały w pyle. Jeżdżąc autem po Namibii, mijałam paru takich rowerzystów wytrwałych i jakoś sobie dają radę. No problemem największym jest woda, ale wtedy właśnie jak się widzi takiego rowerzysta, to zawsze warto się zatrzymać i zapytać, czy ma wodę, czy czegoś potrzebuje. Nie widziałam nigdy nikogo pieszo, ale dosyć popularne jest jeżdżenie tam takimi kamperami, czyli samochodami takimi samowystarczalnymi, w których możemy też spać. I też Polacy czasami przemierzają całą Afrykę takimi samochodami, czy też jeepami, które są przystosowane też do takiego mieszkania właściwie w tym aucie. Też można spotkać motocyklistów, którzy też czasami albo jadą z Europy, albo transportują swój motor tam już na południe i tam jeżdżą sobie, jeżdżą parę miesięcy na przykład i wracają do Polski.
Czy każdy z tych krajów ma inne widełki, w których turysta będzie się czuł w miarę komfortowo, czy generalnie jakąś porę naszą porę roku zdecydowanie omijamy w Afryce?
Te pory roku w tamtych krajach są dosyć podobne. No jest to jednak ta sama strefa, choć faktycznie no, Namibia, tak jak mówiłam, jest pustynnym krajem, więc to troszeczkę też inaczej się rozkłada. Ale można przyjąć, że nasza zima to tam jest właśnie lato, no bo to jest południowa półkula, więc wszystko jest odwrotnie. Ale wtedy w grudniu, w styczniu, jeszcze w lutym pada, no to jest sezon deszczowy. Temperatury są całkiem takie znośne, przyjemne. Przez cały dzień potrafi lać taki naprawdę mocny deszcz, chociaż to wszystko się zmienia, bo od paru lat też to słyszę od miejscowych ludzi, których tam odwiedzam, że tych deszczy jest coraz mniej, ale w tym sensie, że na przykład nie pada przez cały sezon deszczowy, tylko pada przez 2 tygodnie, ale bardzo intensywnie. I niby ten bilans wody jest taki sam, ale niestety te deszcze są jakoś tak skomasowane, one wtedy są bardzo agresywne, no, trochę szkód wyrządzają, no bo tyle wody naraz, to faktycznie nie jest dobrze. I to nie jest do końca dobry sezon, ale można tam pojechać. No ja tam byłam kilka razy właśnie podczas tej pory deszczowej, jakoś przeżyłam. Zwierzęta też można wtedy zobaczyć, ale najlepszy sezon do oglądania zwierząt, no to jest jednak czerwiec, lipiec, czyli nasze lato. Tam jest wtedy, powiedzmy, zima, więc jest troszeczkę chłodniej, te temperatury są lepsze i zwierzęta wtedy widać najlepiej, dlatego że no, jest pora sucha, nie ma wszędzie wody. Te zwierzęta muszą dojść gdzieś do wodopoju i wtedy, kiedy chce się zobaczyć takie zwierzęta, po prostu jedzie się do takiego wodopoju i tam na pewno zobaczy się mnóstwo tych zwierząt. Natomiast moim zdaniem wtedy jest bardzo smutno, bo te kolory roślin z kolei są już takie szare. To nie jest na pewno tak jak u nas ta złota polska jesień, tylko te kolory są z takiej palety właśnie beżowo-szaro-burej, bym powiedziała.
Zaczęłyśmy tę rozmowę od zastanawiania się nad kwestią transportu. Żeby podjechać pod takie miejsce spotkań zwierzyny i turystów, to też trzeba zrobić to z rozmysłem i najlepiej jeszcze z przewodnikiem.
Tak, no do Parku Narodowego tak naprawdę wjedziemy najczęściej tylko autem z napędem na cztery koła i poruszamy się tylko po wyznaczonych trasach. To jest wszystko tam opisane, gdzie można wjechać, gdzie nie powinno się wjeżdżać. Nie trzeba mieć przewodnika, ale trzeba poruszać się właśnie po tych trasach wyznaczonych. W każdym parku narodowym dostaniemy taką mapkę, informację pełną, co można gdzie zobaczyć, więc to też nie jest tak naprawdę duży problem. Oczywiście, jeżeli jedzie się z przewodnikiem, to jest lepiej, bo on wtedy wie, gdzie co można zobaczyć, gdzie akurat jest najwięcej na przykład nosorożców, gdzie akurat żyrafy przechodzą. Także przewodnik na pewno powie też więcej jakichś ciekawych informacji o samych zwierzętach i na pewno warto z takim przewodnikiem się wybrać na takie safari.
Twoje ulubione miejsce na safari to?
Wiele jest takich, ale chyba takie najbardziej ulubione, może też z sentymentu, to jest Park Narodowy Manapuls na północy Zimbabwe. Dosyć trudno dostępny i no ja tam byłam właśnie w porze deszczowej, więc było mnóstwo komarów i nie była to najlepsza pora, żeby odwiedzić ten park. Natomiast pamiętam takie zdarzenie, bo mieliśmy takie auto z napędem na cztery koła terenowe i namiot na dachu. Rozkłada się ten namiot i normalnie można wjechać do takiego parku narodowego, tam jest kemping, płaci się oczywiście za ten kemping, rozstawia się ten namiot na dachu i okazało się, że o 6 rano, jak tylko słońce wstało, to słonie tuż obok obrabiały drzewo, tam sobie zjadały liście z tego drzewa, więc nawet jeszcze leżąc w tym namiocie wystarczyło tylko tą klapkę odsunąć lekko i można było sobie na słonie popatrzeć. No jest to przepiękny widok. To jest trudno też tak słowami oddać, no bo ja pierwszy raz w ogóle jadąc do Afryki myślałam sobie, no widziałam kiedyś słonie, widziałam żyrafy, wzot, no piękne zwierzęta, no ale no dobrze, fajnie, no, ale jak je zobaczyłam pierwszy raz na żywo, tak twarz stanąć ze słoniem, no to jest niesamowite wrażenie, nawet teraz mam ciarki, jak o tym opowiadam. To są naprawdę niesamowicie piękne zwierzęta i czuję się ten majestat natury i takie dostojeństwo tych zwierząt.
W latach 70. marzyliśmy o Afryce, czytając Arkadiego Fidlera i to się wydawało, że nigdy, przenigdy, no nie każdy z nas może pojechać, ale teraz wiadomo, każdy z nas, jeżeli trochę pooszczędzamy, jeżeli pojedziemy z głową na karku, jeżeli poczytamy odpowiednie blogi i dowiemy się, co, jak zrobić, żeby było fajnie, bezpiecznie i interesująco. Przekierowuję niniejszym ciekawskich na bloga Los Viajeros. Współautorką tego bloga jest Alicja Rapsiewicz, która kocha Afrykę. W parkach narodowych Afryki, w rozmaitych krajach jest bardzo wielu turystów, którzy chcą zrobić bezkrwawe polowanie fotograficzne i to są piękne ujęcia, a przede wszystkim niezwykłe przeżycie. Ale pamiętajmy, że parki to nie tylko zwierzęta, ale to też ludzie, którzy dbają o to, żeby to ciągle jak wyglądało tak dziko i żebyśmy wszyscy i oni i my mieli z tego dużo jak najlepszych wrażeń.
Ludzie, którzy pracują w tych parkach, to są najczęściej osoby, które mieszkają gdzieś w pobliżu, lokalne. I faktycznie to jest dla nich możliwość zarobku, więc też wjazdy do tych parków, te bilety wstępu są też dosyć drogie, ale nie ma się co tam buntować, wiedząc, że faktycznie te pieniądze idą na utrzymanie tych parków, a no tych środków cały czas potrzeba. Ci strażnicy, którzy pracują w parku, też borykają się z kolejnym problemem kłusownictwa, które no cały czas jednak jest obecne, bo są to najczęściej jakieś zamówienia na ciosy słoni z Chin albo róg nosorożca, który cały czas jest uważany tam za afrodyzjak, no i jakoś trzeba z tymi kłusownikami walczyć. Niedobre praktyki kłusownicze są niestety praktykowane nawet poza parkami narodowymi, gdzie te zwierzęta też przecież mieszkają i takim przykładem jest właśnie park bardziej krajobrazowy, tłumacząc na jakąś taką naszą infrastrukturę. gdzie operuje taka jednostka do zwalczania kłusownictwa, ale złożona z samych kobiet. I to kobiet, które właśnie mieszkają tam niedaleko i przyjmowane są do tej jednostki kobiety, zwłaszcza takie, które miały dosyć ciężkie doświadczenia w życiu, natomiast są to kobiety młode, bo już od 18 lat, najstarsza strażniczka ma 33, a mają nieraz doświadczenia bardzo ciężkie w życiu, związane najczęściej z przemocą domową, z utratą rodziny, z takim zepchnięciem na margines. W tym oddziale, który nazywa się Akashinga, czyli odważne, albo w ogóle ludzie odważni, bo tam nie ma takiego podziału na kobiety czy mężczyzn w języku, w tym oddziale faktycznie walczą z kłusownikami i są bezwzględne. Tam nie ma korupcji, nawet jeżeli one muszą zaaresztować sąsiada, bo okazało się, że jest kłusownikiem, to one to zrobią i to bez wahania. A niestety, kiedy mężczyźni zajmowali się tym, bywało różnie, bo kumpel kumpla jednak nie zaaresztuje, a te kobiety Akashinga są naprawdę zdeterminowane, żeby tę swoją pracę wykonywać bardzo dobrze, ale też rozumieją, że to jest bardzo ważne i że to może wpłynąć dobrze na w ogóle sytuację tego regionu, bo jeżeli faktycznie wrócą tam zwierzęta, jeżeli uda się to kłusownictwo zmniejszyć, to oni mają taką świadomość, że ten park będzie można rozwinąć, będą przyjeżdżali tam turyści na takie fotograficzne safari, żeby tam po prostu odpocząć, więc one mają tego bardzo dużą świadomość. Same też się przyznają, że zanim w ogóle wstąpiły do tego oddziału, zanim dostały taką szansę, w ogóle nawet nie zwracały uwagi na naturę, na te dzikie zwierzęta, traktowały to wszystko bardzo instrumentalnie, a teraz pracując w tym oddziale zrozumiały, jak bardzo ważne to jest dla nich, dla ich otoczenia i że to jest właściwie nierozerwalna część ich życia, że powinno się o to wszystko dbać, więc taki temat, o którym ja mogę mówić godzinami, ale jeżeli ktoś jest bardzo ciekawy, to sobie można wpisać właśnie wyszukiwarkę po prostu Akashinga i na pewno wam wyskoczą informacje o tym oddziale kobiet bardzo dzielnych, które walczą z kłusownikami.
Warto znać takich ludzi, takie miejsca, czy wędrowanie po Afryce, jeżeli chodzi o kontakty z Afrykańczykami, jest łatwe, bo nam się wydaje, że to jest trochę niebezpieczny kraj, trochę trudny do podróżowania.
Powiem może na przykładzie tych trzech krajów, Namibia, Botswana i Zimbabwe, i zacznę od Namibii, gdzie tych ludzi lokalnych jest w ogóle bardzo mało i poza tymi osobami, które pracują w turystyce, to jest dosyć ciężko spotkać kogoś innego, więc jakby trudno tam mówić o jakichś kontaktach, ale Namibia jest w ogóle też bezpiecznym krajem, bezpiecznie się tam podróżuje. W Botswanie jest trochę podobnie, chociaż już jest tam więcej ludzi i te kontakty są takie okej, w porządku, że coś tam chcemy zapytać, bardzo łatwo się dogadamy po angielsku i w jednym i w drugim kraju i ta osoba nam odpowie, może nam nawet coś tam pomoże, ale to jest takie cześć, cześć, do widzenia. W Zimbabwe jest zupełnie inaczej, bo ci ludzie są bardzo ciekawi, tych turystów, którzy przyjeżdżają. To był kraj przez wiele lat pod dyktaturą Roberta Mugabe, więc turystyka tam prawie że umarła. Nie było zbyt wielu takich turystów, którzy po prostu się tam szwendają z plecakiem i jeżdżą lokalnym transportem, więc ja za każdym razem, jak jechałam takim autobusem z ludźmi normalnie, to zawsze ktoś tam przysiadał się i zagadywał. Też bardzo dobrze ci ludzie mówią po angielsku, więc tutaj nie było żadnych problemów. Oprócz tego, że są po prostu ciekawi nas, to byli mili, byli zawsze pomocni. Każdy mnie zwykle pytał, czy czegoś mi nie trzeba. Też miałam bardzo taki ciekawy moment, kiedy rodzina, której zupełnie nie znałam, zgarnęła mnie dosłownie z ulicy. Oni wracali z kościoła, zobaczyli, że ja gdzieś tam siedzę z plecakiem, taka w tych ciuchach nie takich najładniejszych. Wzięli mnie do siebie na obiad, już musiałam tam też zostać. Okazało się, że oni prowadzą w ogóle dom dla dzieci bez rodziców, taki sierociniec. No i tak się śmiałam, że może dlatego mnie zgarnęli, bo myśleli, że to jakieś dziecko ulicy i faktycznie przyjęli mnie do siebie. No mamy kontakt do dzisiaj. To są tacy ludzie, którzy nauczyli mnie, że powinno się cieszyć naprawdę z bardzo drobnych rzeczy każdego dnia, które się wydarzają, bo to byli ludzie bardzo religijni. Każdego dnia wieczorem wszyscy razem się modlili, cała rodzina się modliła, ale nie w taki sposób wyłączony, nie żadnymi wyuczonymi formułkami, tylko to polegało na tym, że każdy mówił, co dobrego się dzisiaj wydarzyło. I to było piękne, bo tam było 8 osób i jak każda osoba powiedziała, co się dobrego wydarzyło, to się tak multiplikowało i to szczęście jakoś tak się zaczęło unosić. No i wtedy ja też mogłam powiedzieć, co się dobrego dla mnie wydarzyło tego dnia. No oczywiście spotkanie z nimi, ale też usłyszałam, że dla nich to spotkanie ze mną też było takim wydarzeniem, ta wymiana doświadczeń, wymiana kultur. No było to dla mnie niesamowite przeżycie, wręcz powiedziałabym takie przełomowe, kiedy zrozumiałam, że faktycznie warto się cieszyć takimi spotkaniami z ludźmi. Myślę, że tu na Podlasiu jeszcze to jest takie obecne, że kiedy jeżdżę sobie rowerem czasami po tych trasach gdzieś tutaj, to jak się zagada do kogoś, to te osoby chętnie rozmawiają i to jest bardzo cenne. Rozmowy, takie zwykłe rozmowy o życiu codziennym, o samopoczuciu, myślę, że są bezcenne i żebyśmy byli po prostu dla siebie życzliwi.
Ucho na świat wędruje i po Polsce, i po krajach ościennych, i po krajach dużo, dużo dalszych niż ościenne. Botswana, Namibia, Zimbabwe to są te kraje, które są ulubionymi kierunkami Alicji Rapsiewicz, blogerki, współautorki bloga Los Viajeros, pilotki wycieczek rozmaitych i tych tutaj podlaskich rowerowych, czy polskich rowerowych i nierowerowych afrykańskich. Jeżeli wędrujemy, to zwracamy uwagę nie tylko na krajobrazy, mamy też relacje z ludźmi spotykanymi na trasie, ale jesteśmy też w silnej relacji kulinarnej. Czy są jakieś smaki afrykańskie, za którymi szczególnie tęsknisz, kiedy jesteś tutaj w Polsce?
To jest tak trudno powiedzieć, te smaki afrykańskie, bo to jest duży kontynent, a my mówimy też o południu Afryki, które też ma zupełnie inną specyfikę niż reszta tego kontynentu. Powiem szczerze, że akurat kulinarnie to południe no nie jest mi aż tak bardzo bliskie, bo tam jednak góruje mięso takie grillowane. Też są takie dania, których no, w Polsce raczej nie spotkamy i to najczęściej dla mnie to najciekawsze te dania to są jakieś takie roślinne z roślin, których zupełnie nie znam. I też taką ciekawostką jest to, że oni mają tam takie danie, które nazywa się pojki. Znane u nas w Polsce, zwłaszcza na Śląsku chyba, ale na pewno na południu Polski. To jest taki żeliwny kociołek, do tego kociołka wrzuca się cebulę, ziemniaki, marchewkę, tam też mięso i to wszystko wkłada się do ogniska. Przez parę godzin to wszystko się samo tak gotuje, bulgocze, to jest przykryte oczywiście przykrywką i tego się nie odkrywa, bo tam się też mnóstwo przypraw różnych wsypuje, już nawet nie jestem w stanie powiedzieć, jakie to są przyprawy. Faktycznie bardzo dobrze to smakuje, bo te smaki się tak wymieszają i to jest takie bardzo dobre, sycące danie.
Wegetarianie mają ciężko trochę na trasie?
Trochę tak, ale da się przeżyć, bo cały ten właśnie region je coś takiego jak sadza. Ale to nie jest sadza taką, jaką my znamy, ale faktycznie w języku Shona, tym języku, którego się używa w Zimbabwe, sadza to jest taka papka kukurydziana, z mąki kukurydzianej i to jest ich jakby takie podstawowe jedzenie, tak jakbym powiedziała, u nas są ziemniaki, tak, prawie że do każdego dania, albo kiedyś przynajmniej tak było, a tam jest właśnie ta sadza, papka kukurydziana, niektórzy na to mówią polenta, choć myślę, że do polenty to jej daleko, bo to jest bardziej takie gęste i do tego zwykle jest jakiś taki sos, no i można tego zjeść mięso, ale można zjeść warzywa i właśnie najczęściej wybierałam sobie jakieś warzywa, których zupełnie nie znam, właśnie dużo jest tam jakichś takich liści, których nazwy nawet nie byłam w stanie zapamiętać, ale też dużo jest tam orzeszków ziemnych i to, co było takie ciekawe dla mnie, to kiedyś, kiedy spędziłam jakieś około 10 dni na takiej farmie w Zimbabwe, gdzieś tam zupełnie zagubionej, to było zorganizowane przez takiego mojego znajomego właśnie tam w Zimbabwe, mogłam pojechać do jego rodziny, zobaczyć, jak ludzie żyją na wsi, no i codziennie pomagałam im tam właśnie w różnych takich czynnościach na polu i dziewczyny raz mnie zabrały, mówią, chodź, chodź, będzie coś dobrego takiego, tam mi pokazywały, że to będzie naprawdę smaczne i okazało się, że na świeżo one wydobywały te orzeszki ziemne. Naprawdę nie wiedziałam, że one tak po prostu na świeżo tak świetnie smakują, no bo my znamy już tylko takie suche, uprażone, a takie właśnie na świeżo wyjęte to smakują zupełnie inaczej, albo właśnie takie obgotowane. Jedzenie jest proste, nie ma co tu ukrywać, to nie jest jakieś miejsce, gdzie pojedziemy po kulinarne doznania. No może do Namibii faktycznie, jeżeli jesteśmy na wybrzeżu, to warto spróbować ryb, owoców morza, których tam nie brakuje, ale no reszta tych krajów nie do końca może jest taka aż kulinarnie bardzo ciekawa.
Czy europejski podróżnik trafi na takie miejsca, gdzie spotka się no, z prawdziwym głodem, bo się u nas Afryka kojarzy jako taki ląd dotknięty takimi klęskami?
W tych krajach na południu, nie mówię o RPA, bo przyznam się tutaj szczerze, że to ja tam jeżdżę do tego kraju, tam są naprawdę piękne miejsca, natomiast nie zapuszczam się aż tam w takie tereny, żeby spotkać się z tym głodem, ale na pewno w Zimbabwe możemy spotkać takie miejsca, natomiast nie jest to taki głód, jak widzimy gdzieś tam w telewizji, czy taki stereotypowy, że widzimy dzieci zupełnie nagie z tymi dużymi brzuszkami, czegoś takiego tam nie ma, ale to jest też dlatego, że ci ludzie po prostu starają się pomagać sobie nawzajem. I jednak te rodziny są ze sobą dosyć blisko i Zimbabwe w ogóle stoi na farmach tam. Kiedyś to był kraj, który był nazywany spiżarnią południowej Afryki, tam było bardzo dużo właśnie jedzenia. Trochę się to zmieniło przez te ostatnie ponad 30 lat, ale faktycznie to rolnictwo tam istnieje, więc ludzie w tych wsiach takich odległych trochę żyją sami dla siebie, czyli to, co wyprodukują, to zjedzą. Nie mają szansy zarobić pieniędzy, co też jest oczywiście problemem, bo szkoła w Zimbabwe na przykład jest płatna, i wiele dzieci po prostu nie może iść do szkoły, dlatego że rodzice nie mogą zapłacić za tę szkołę. Tak za każdym razem, jak jeżdżę do tego Zimbabwe i mi się wydaje, że sytuacja tam jest naprawdę ciężka, a potem jadę za jakiś czas znowu i widzę, że jest jeszcze gorzej, więc ja nie wiem czasami, jak ci ludzie sobie tak naprawdę radzą. To jest dla mnie jakiś też fenomen, ale myślę, tak jak już mówiłam, że to jest chyba gdzieś ta siła w takim byciu razem, w pomaganiu sobie wzajemnym.
Dzisiaj południe Afryki interesuje nas najbardziej, bo tam bywa od czasu do czasu Alicja Rapsiewicz z bloga Los Viajeros. Jest też pilotką wycieczek i ostatnią taką wycieczką to była wyprawa z lutego tego roku, czyli tuż przed naszą europejską pandemią. Jak wtedy wyglądała afrykańska rzeczywistość, a jak wygląda teraz?
Ta ostatnia moja wycieczka to była właśnie głównie Namibia. Wtedy już było słychać, że koronawirus faktycznie jest problemem i w Europie wszystko zostało zamknięte, więc nie było szansy już potem wyjeżdżać, ale i po jakimś czasie też te kraje były pozamykane, również Namibia. Dosyć duża część jej gospodarki opiera się na turystyce, więc dla wielu osób to było bardzo ciężkie, bo przez ten cały czas nie mieli w ogóle żadnego źródła dochodu, no ale wtedy z tego co wiem, bo tam miałam kontakt z tymi osobami, które pracują w turystyce, no nie mówią, że po prostu wracają wtedy do swoich rodzin na wieś, no bo wiadomo, że tam zawsze to jedzenie się znajdzie, nie trzeba wydawać pieniędzy i jakoś sobie tam radzili. Teraz Namibia się otwiera znowu na turystów. To jest kraj na tyle mało zaludniony i te odległości między tymi miejscowościami są tak duże, że tam też ten wirus się tak nie rozprzestrzeniał szybko i to dosyć zostało tam opanowane.
Ale pandemia w Afryce to nie jest nic nowego, oni sobie jakoś z tym radzą, a Europejczycy zawsze mieli takie informacje, że trzeba się zaszczepić, że trzeba uważać na wodę, trzeba uważać na jedzenie.
Szczepienie to jest taki kontrowersyjny temat i niektórzy twierdzą, że absolutnie nie trzeba się szczepić, niektórzy twierdzą, że absolutnie trzeba. Ja jestem gdzieś po środku i szczerze powiedziawszy, ja wolę się zaszczepić na to, co mogę, niż potem żałować, że tego nie zrobiłam. Ja zawsze radzę pójść po prostu do lekarza medycyny tropikalnej i tam zapytać. Zresztą na tężca i błonnicę to pewnie i tak każdy z nas się szczepi albo był szczepiony w szkole. Jeżeli chodzi o wodę, to tak, jak najbardziej trzeba uważać i ja to odczułam też na swojej skórze. Dostałam kiedyś taką herbatkę z wody z kranu i ta woda chyba ledwo tam zabulgała, nawet nie wiem, czy zabulgała, natomiast to jest taka herbata, do której oni dolewają jeszcze mleko. No ja jakoś tak się nie zastanawiałam, czy ta woda była zagotowana, czy nie. No i faktycznie dostałam jakąś taką bakterię, która dosyć mocno mi namieszała. Długo czułam konsekwencje tej bakterii.
Czy powinniśmy jeszcze uzbroić się w jakieś dobre rady, próbując zaplanować naszą wyprawę marzeń do południowej Afryki?
No na pewno trzeba sprawdzić, zależnie od sezonu, jaka tam będzie pogoda i wziąć odpowiednie ubrania. To są też takie pytania, które często dostaję o te ukąszenia węży, skorpionów. One tam oczywiście są, no zwłaszcza w Namibii, która jest tym krajem pustynnym i te skorpiony faktycznie są, ale no jeżeli uważamy, jeżeli sprawdzimy sobie te buty, czy tam coś nie zamieszkało w tym bucie, to nie powinno się nic stać. Pamiętajmy, że te zwierzęta, zwłaszcza węże, one wcześniej uciekną niż my nawet pomyślimy, że ten wąż tam może być, bo one się po prostu nas boją. Jakieś spotkania nieszczęśliwe z wężami, to są przypadki takie nocne, gdzie po prostu nie widzimy, że tam gdzieś ten wąż jest, ale zwykle no, to nie jest tak, że ten wąż specjalnie przypełznie i nas zaatakuje. Może właśnie o ludziach bym powiedziała, o tym, żeby pamiętać, że ci ludzie są tacy jak my tak naprawdę, że to są ludzie, którzy chcą żyć w pokoju, chcą mieć rodziny, chcą kochać i być kochani. I żeby też nie traktować ich tak przedmiotowo, że to są takie atrakcje turystyczne. Ci ludzie oczywiście nam mogą pokazać różne swoje zwyczaje, obrzędy, ale pamiętajmy, że to jest ich część życia i zawsze warto pamiętać, jeżeli jedziemy właśnie w takie miejsca i tam są jakieś takie atrakcje etniczne, żeby sprawdzić, czy to miejsce jest rekomendowane, czy faktycznie to się jakoś tak odbywa w taki sposób fair. No teraz takie odpowiedzialne podróżowanie jest na topie i bardzo dobrze, bo przez wiele lat jakoś tak bardzo nieświadomie ludzie podróżowali i tylko z takim nastawieniem, żeby gdzieś pojechać, cyknąć fotkę, coś tam zobaczyć i po prostu zapłacić za to, nie licząc się z takim kosztem, co tam zostaje na miejscu. I pamiętajmy, że przyjeżdżając tam przywozimy też kawałek naszej kultury i gdzieś to tam wszystko zostaje. Warto się też zaprezentować z dobrej strony, tak, że my jesteśmy z Polski, też z przyjaznego kraju i być dla tych ludzi po prostu miłym, uśmiechniętym, otwartym. Jestem przeciwnikiem rozdawnictwa cukierków dzieciom, bo no, to jest też taki temat rzeka, ale jeżeli ktoś chce polemizować, to możemy na przykład na blogu, ale no, uważam, że po prostu nie jest to dobre, kiedy przyjeżdżają turyści i rozdają dzieciom cukierki z niewiadomego powodu, no bo przyzwyczajamy te dzieci, że ktoś po prostu przychodzi i daje coś, cokolwiek. Już pomijam ten fakt, że cukierki to cukier, psują zęby, równolegle z tym cukierkiem powinno dać się tak naprawdę pieniądze na dentystę. Jeżeli chcemy pomóc, chcemy coś dać, to takich fundacji jest naprawdę dużo i można zapytać, można zorganizować takie wyjście do szkoły, wcześniej wiedzieć na przykład, czego ta szkoła potrzebuje i wtedy przywozi się te rzeczy i też nie rozdaje się bezpośrednio tym dzieciom, tylko daje się pani dyrektor i wtedy ona wie, jak to rozdać. Warto korzystać z takich sprawdzonych miejsc.